Pierwszy list Pawła do Koryntian, 12 rozdział. Tak, wchodzimy w tematy darów duchowych i to są tematy, które u jednych budzą, są zachętą, dla innych są zniechęceniem. Jedni chcieliby, inni bardzo by nie chcieli. Przeczytam kilka fragmentów, kilka wersetów, natomiast postanowiłem ci pewnego rodzaju powtórzenie zrobić. Wstęp. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Skąd się to bierze? Temat, który, jak powiedziałem, jest kontrowersyjny. Dla jednych kojarzy się z nadużyciami, dla innych z upragnionymi cudami i doświadczeniem Bożej obecności. Jeszcze inni nie mają zdania i chcą pozostać po prostu w nieświadomości. Na przekór temu, co apostoł Paweł powiedział na samym początku, a co do darów duchowych, chcę, bracia, abyście nie byli nieświadomi rzeczy, tak? Także wola Pisma Świętego jest, żeby każdy człowiek wierzący był świadomy, czym są. I czy, że można je we właściwy sposób używać i że nie muszą kojarzyć się z nadużyciami, a powinny być błogosławieństwem. A więc na początek może do 11 wersetu, choć nawiążę tylko może do 2 czy 3 wersetów dzisiaj w tym rozważaniu. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, i różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków, a wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Dla mnie ten temat zawsze kojarzył się pozytywnie, dlatego że nawróciłem się w kościele. Co prawda chrześcijan baptystów, powiedziałem co prawda, bo zielonoświątkowcy mówią, że baptyści ducha nie mają, ale w kościele, w którym, to tak żartobliwie powiedziałem, w kościele, w którym ja poznałem Pana Jezusa, nikt nie pytał nikogo, to nie były kontrowersje, po prostu ludzie modlili się jeden od drugiego, ludzie modlili się językami, każdy chciał doświadczać Bożej obecności i Bożego działania. Także pomimo tego, że nawet oficjalnego może nauczania nie było, ale każdy, gdzieś tam spotykaliśmy się, modliliśmy się, każdy chciał modlić się innymi językami, każdy tego pragnął, modlił się i przeróżne rzeczy dobre się działy. Więc ten temat dla mnie zawsze kojarzył się dobrze, pozytywnie, był dla mnie zachętą. Zawsze kojarzył mi się z dobrymi wspomnieniami, bo może dlatego, że miałem dobry początek. I nawet powiem wam na przekór temu, że pastor powiedział, że nie ma chrztu w Duchu Świętym, co było dla mnie zagadkowe, ponieważ Biblia mówi o tym, że jest. Ale i tak modliliśmy się o siebie i doświadczaliśmy, mówię, różnych dobrych rzeczy. Więc to tytułem wstępu. Dla mnie temat bardzo zachęcający, bardzo pozytywny, z dobrymi doświadczeniami Bożej łaski kojarzy się. Ale może od samego początku. To znaczy może nie od samego początku, bo za dużo czasu by upłynęło, ale może do czasów cofnijmy się, kiedy Jan Chrzciciel wystąpił na pustyni judzkiej i on głosił opamiętanie. On mówił, żeby ludzie opamiętali się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Wzywał ludzi do pokuty. Mówił, że już Bóg wyciąga swoją rękę, a w tym ręku co jest? Siekiera. I ona już jest przyłożona do korzenia i każde nieurodzajne drzewo zostanie wycięte. I wielu przychodziło, pokutowało, dali się ochrzcić, ale Jan mówi, to nie wszystko. To nie wszystko, czego potrzebujecie. Dlatego, że ja was chrzczę wodą ku opamiętaniu, ale za mną idzie ktoś o wiele mocniejszy i o wiele ważniejszy. Nie jestem mu godzien nawet sandałów rozwiązać, tej niewolniczej pracy wykonać dla jego nóg. Ten będzie chrzcić was Duchem Świętym i ogniem. Jan wiedział, że człowiek wierzący potrzebuje czegoś więcej niż woda chrztu, niż opamiętanie, decyzja zerwania z przeszłym złym życiem. Potrzebuje Ducha Świętego. Jan głosił przełom. Mówi, że Jezus uczyni coś niezwykłego. I też musimy pamiętać, pewnie wielu z was pamięta, jeśli nie wszyscy, to właśnie przypominam. W Starym Testamencie Duch Święty był dawany tylko niektórym osobom. Tylko niektórym do służby. Mojżesz miał Ducha Świętego, tak? Prorocy mieli Ducha Świętego. Królowie mieli Ducha Świętego, może nie wszyscy. Ale król Dawid najbardziej martwił się o jedną rzecz, kiedy zgrzeszył z Betrzebą. Nie zabieraj mi swojego Świętego Ducha, tak? Pamiętamy. Nie zabieraj mi swojego Świętego Ducha. Niektórzy kapłani byli wypełnieni Duchem Świętym. Ale też ludzie jak Symeon, dzięki Duchowi Świętemu mógł w małym dziecku rozpoznać Mesjasza. Uwierzcie mi, że Jezus nie wyglądał jak Mesjasz, kiedy był tam zaniesiony. Więc potrzeba było Bożego objawienia, żeby zobaczyć w Jezusie Mesjasza. Prorokini Anna. Ale ludzie tęsknili za dniami, o których prorokował Joel, że nastaną czasy, że Bóg wyleje ducha na wszelkie ciało i na synów i córki będą prorokować i starcy będą śnili, a młodzieńce będą mieć widzenia, sługi, służebnice. Na tych Bóg wyleje swojego ducha, prorokował Joel. Niezależnie od stanu, od posługi, od wieku, nie musiał być królem, kapłanem, prorokiem, mógł być zwykłym sługą na służbie, niewolnikiem. Nieważne, jaki wiek, czy młody, czy dojrzały, czy w podeszłym wieku. To nie miało znaczenia. Ludzie słuchali Jana, bo Jan mówił, oto nadchodzi ten, który będzie właśnie to wypełniał. Kiedy Jan Chrzciciel wspominał Jezusa, to nazwał go Barankiem Bożym. Ale w Biblii mamy to powiedziane tylko dwa razy. Ja znalazłem dwa razy. W Ewangelii Jana. Jan powiedział, że Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Natomiast wszyscy czterej ewangeliści mówią, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I to zostało powtórzone również w Dziejach Apostolskich. W naszej świadomości Jezus jest Barankiem Bożym, podczas gdy to zostało powiedziane dwa razy, a pięć razy zostało wspomniane, że On będzie was zanurzać w Duchu Świętym i w ogniu. Nie słyszymy, nie widzimy, nie pamiętamy, nie przebija się to do naszej świadomości. Wierzę, że tego właśnie potrzeba w naszych czasach, że potrzeba zanurzenia w Duchu Świętym. Każdy wierzący człowiek powinien to przeżyć. To tę nadzieję, która wiąże się z przyjściem Jezusa. Nadzieja, która wiąże się nie tylko z odpuszczeniem grzechów, ale również z napełnieniem Duchem Świętym, z niezwykłym przełomem w życiu człowieka. Wiem, że można wszystko wytłumaczyć. Wiem, że można wytłumaczyć brak mocy Ducha Świętego. I wiem, że nadużycia kościołów charyzmatycznych sprawiają, że ludzie boją się spojrzeć. Wiem, że czasami, bo niestety tak często bywa, że ludzie napełnieni Duchem Świętym nagle urastają w takim przekonaniu, że są ważniejsi niż inni i swoją niedojrzałość i głupotę próbują przykryć tym, że coś przeżyli, a potem dla innych to się kojarzy, że ten głupiec został napełniony Duchem Świętym i to nic nie zmieniło w jego życiu, pozostał głupcem. Tak czasem myślimy. Ale Duch Święty nie jest dawany w nagrodę za mądrość, ani nie jest dawany w nagrodę za posłuszeństwo, ani nie jest dawany w nagrodę za jakiekolwiek dobre uczynki czy cokolwiek innego, za dojrzałość. Jest potrzebny do życia człowieka. Jest potrzebny i jest dawany w łasce. Stąd jak będziemy śledzić w liście do Koryntian dary duchowe, to co my tłumaczymy jako dary duchowe, greckie słowo charizmata, to jest słowo, które w sobie kryje greckie słowo charis, łaska. To jest coś, co się dostaje z łaski. Więc nie jest czymś, za co się wypracowuje. Bóg nie czeka, aż nasza teologia będzie 100% poprawna. Dlatego zawsze jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś otrzymał Ducha Świętego, nie znaczy, że wszystko, co mówi, jest w 100% teologicznie poprawne. To tak jak ci, których Bóg wysłuchuje modlitwy, nie znaczy, że wszystko to, w co wierzą, jest, Bóg się pod tym podpisuje. Bo Bóg nie czeka, aż nasza teologia będzie w 100% poprawna i doskonała, bo by nigdy nas nie wysłuchał. Zapewne. Zawsze gdzieś tam dochodzimy do coraz głębszego poznania Pana i zrozumienia Jego woli. I zawsze gdzieś, pewnie do końca życia, będziemy korygować to, w co wierzymy. Ale jednej rzeczy nie warto robić. Nie warto wyjaśniać ani usprawiedliwiać braku mocy Ducha Świętego. Nie warto tego robić. Nie warto w żaden sposób znaleźć powodu i powiedzieć, dobra, wszystko jest okej. Z tego czy innego powodu. Wiecie, że niektórzy mówią, że powstanie Kościoła to jest jak start tego promu kosmicznego, że one nie startują, poszły na emeryturę, ale że one tam mają te zbiorniki i tam jest zbiorniki, silniki, wszystkie jadą na full, tak? Ale kiedy już osiągną prędkości kosmiczne, już... Wybaczcie mnie, nie pamiętam, zdaje się pierwsza, tak, żeby przekroczyć, żeby wejść na orbitę, ale mogę się mylić, bo dawno to miałem na fizyce. Tak? Pierwszą czy drugą, trzecia to jest chyba poza przyciąganie ziemskie w kosmos, tak? W każdym razie osiąga orbitę i już tylko potrzeba delikatnie, tylko takie malutkie silnika, żeby ustawić go na odpowiednim kursie. Tak niektórzy uważają. Dzieje apostolskie, wielki boom, powstanie Kościoła. Teraz już potrzebujemy tylko niewielkiej korekty. Ale wszyscy wiemy, że w naszej Europie korekta nie wystarczy. Kościoły pustoszeją. Że nie wystarczy już malutkie mały wybuch z silnika, żeby ustawić Kościół na odpowiednim kursie. Bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie wczoraj widziałem akurat tak gdzieś fragment programu, w którym Niemcy z powodu jakiejś kopalni węgla wyburzyli kościół. Nie mogłem uwierzyć, ładny kościół neoromański, a im potrzebna była kopalnia i rozwalili. U nas konserwator zabytków by się tam przyspawał do drzwi, by nie puścił, a tam po prostu pragmatycznie nie ma ludzi, wysiedliliśmy. Ładny kościół, nieważne, kopalnia ważniejsza. Nie ma pięknego kościoła zabytku. Ja wiem, że kościół to nie ta budowla, ale może z racji tego, że jestem budowlańcem, lubię ładne budynki, lubię piękne rzeczy, piękne budowle. Nie dajmy się zwieść, nie próbujmy tłumaczyć sobie w żaden sposób. Potrzebujemy tak bardzo Ducha Świętego, jak wtedy, kiedy Kościół się rodził. Potrzebujemy Go, bo dzieje apostolskie pokazują nam, jak bardzo jest potrzebny. Wiem, że jest to kontrowersyjne, co teraz powiem i kiedyś, kiedy to powiedziałem, bracia przyszli, schwycili mnie za rękę i próbowali tłumaczyć, że tak nie jest, ale ja wierzę w to głęboko, że służba Jezusa zaczęła się z dniem, kiedy został ochrzczony Duchem Świętym. Kiedy na wzór dla nas został zanurzony we wodzie i Duch Święty stąpił na niego jak gołębica. Wtedy zaczęła się jego służba. Wcześniej nie mógł dokonać żadnego cudu. Nie czytamy o żadnych uzdrowieniach. Ale kiedy wyszedł, nagle zaczyna się po prostu coś, co eksploduje, bo Jezus zaczyna dokonywać niezwykłych rzeczy. Jezus zaczyna wskrzeszać, Jezus zaczyna uzdrawiać, Jezus zaczyna rozmnażać chleb. Jezus sprawia, że ślepi widzą, chromi chodzą. Niezwykłe rzeczy się dzieją. Rzeczy, które wcześniej się nie działy. To jest związane z napełnieniem Duchem Świętym. Jan Chrzciciel potrzebował Ducha Świętego od początku. Jezus w inny sposób, trochę poczęty, potrzebował Ducha Świętego w innym momencie. Potrzebował Go do służby. Potrzebował, żeby jako Bóg człowiek dokonywać niezwykłych rzeczy. I zwróćcie na to, co On sam mówi. Jeśli ja Duchem Bożym wypędzam demony, to znaczy, że przybliżyło się Królestwo Boże. On nie powiedział, ja jako Bóg wypędzam demony. Jeśli ja Duchem Bożym wypędzam demony, to znaczy, że przybliżyło się Królestwo Boże. I kiedy patrzę na Jezusa, oczywiście nie kwestionuję boskości Jezusa, wiecie o tym, chyba nigdy nie dawałem wątpliwości, jest stuprocentowym Bogiem, był też stuprocentowym człowiekiem. Jest dla nas przykładem i możemy patrzeć, że ten właśnie stał się kiedy pomazańcem pańskim, kiedy stał się Mesjaszem. Mesjasz to nie jest ten, który cierpi, bo to słowo Chrystos i Mesjasz oznaczają jedno i to samo, oznaczają pomazanie. Kiedy Jezus stał się pomazańcem? Kiedy został pomazany? Kiedy został pomazany Duchem Świętym, jak nikt nigdy przed Nim wcześniej. Nigdy nikt nie był tak wypełniony Duchem Świętym, jak On tamtego dnia. Dlatego, kiedy czytasz Izajasza, chyba 11 rozdział, i spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, poznania i bojaźni Bożej, to przypomnij sobie ten dzień, kiedy Duch Święty spoczął na Jezusie w potężny sposób. Ale On spoczął na Nim po to też, żeby udzielać Ducha Świętego bez miary. On ma Ducha Świętego bez miary po to, żeby udzielać każdemu Ducha Świętego. To dlatego, że ma Ducha Świętego bez miary, może wołać, żeby przyjść do Niego i pić. Bo obiecał, że da spragnionemu nie tylko kubek wody, ale da źródło wody, która wybija z serca człowieka. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy przemiany. Wiecie, ja wiem, że modlimy się czasami, ogarnia nas frustracja i chcielibyśmy, żeby Bóg wylał na Kościół. Ale zobaczcie, może nieusprawiedliwione dywagacje, ale czasem myślę, jak Pan Bóg może wylać Ducha Świętego na cały Kościół, kiedy wcale nie cały Kościół tego pragnie? Jak może Bóg wylać swojego Ducha Świętego na ludzi, z których część nie jest zainteresowana tematem, część ma awersję i mówi, jak będą się tu rzeczy działy takie, to ja do tego Kościoła nie będę przychodzić. Jak ma Bóg wylać Ducha Świętego na Kościół? Pomyślałem sobie, że może wtedy, oczywiście, że ta modlitwa jest bardzo ważna i bardzo uzasadniona, wylanie Ducha Świętego na Kościół, ale może warto wtedy powiedzieć, to ja chcę. Jeżeli inni nie chcą, to ja chcę. Ja chcę. Na mnie wylej. Ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję mocy Twojego Ducha Świętego. Jeżeli już nie doczekam się, że wylejesz na wszystkich, to wylej na mnie. Ja chcę Ciebie, chcę Twojego Ducha Świętego. Chcę, żebyś przyszedł i żebyś mnie wypełnił. Boimy się zmian, boimy się ekscesów. W Tesalonice była taka atmosfera, która się nie wszystkim podobała, właśnie luźna, spontaniczna. Kiedy tak jak gdzieś podczas takich modlitw, jak my mamy, pojawiały się proroctwa, Wtedy pojawili się też ludzie, którym się nie podobały. Ludzie, którzy... Ordnung muss sein, tak? Porządek musi być. I tam ludzi poukładać, nie wolno, tam będziemy równo pięć... Przepraszam, zaczynamy 10:15, mamy to 10:30, 10:20, 11:20, wszyscy już tu schodzą rządkiem. Pan Bóg mówi, nie gaście ducha. On nie mówił do, żeby każdy w swoim życiu nie gasił ducha. Tylko do tych, którzy bali się takiej swobodnej atmosfery. Oczywiście, że Bóg jest z Bogiem porządku. Będziemy się uczyć w liście do Koryntian. Bóg jest Bogiem porządku i daje wskazówki. Nie chodzi o jazdę bez trzymanki. Ale mówi, że gdzieś ten zdrowy środek między takim sztywnym trzymaniem się, a między jazdą bez trzymanki. Bóg, który jest Bogiem porządku, mówi, nie gaście ducha. Jeżeli modlicie się i Bóg pobudza kogoś, to niech powie proroctwo. Ale zwróćcie uwagę, które mówi, że każde proroctwo musi być osądzone. Nie może być w Nowym Testamencie proroctwa, które nie jest osądzone. Ale o tym więcej w innych odcinkach. Nie gaście ducha, mówi Paweł. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Apostoł Paweł zaczyna ten fragment, tą część listu do Koryntian. Wiecie, iż gdyście byli poganami do niemych bałwanów, szliście, jak was prowadzono. Afona, bezgłośne. Oni modlili się do figur, do różnych rzeźb, ale te figury nigdy nie mogły głosem powiedzieć. Już Izajasz się śmiał, że wyglądają jak straszak na polu górkowym. Izajasz czy Jeremiasz? Lud nikt przylutował, podparł, żeby się nie chwiało. Paweł mówi, nie przyszliście do niemego Boga. Drogi bracie i siostry, jeśli nie wiesz, że Bóg potrafi mówić, to czas, żebyś się dowiedział. Wydaje mi się, że ludzie, którzy przeżyli w swoim życiu, nawet bez fajerwerków, napełnienie Duchem Świętym, mają taki odruch, którego inni nie mają, żeby w myślach zapytać Boga, Panie, co w tej sytuacji? Co byś mi podpowiedział? I czekają, otwierają oczy i czekają, co byś mi powiedział? Czasami i to nie o to chodzi, że Bóg zawsze za każdym razem mówi. Bóg mówi wtedy, kiedy mówi, trzeba mieć cierpliwość. Bóg mówi wtedy, kiedy chce powiedzieć, ale On zaskakuje i podpowiada i mówi. Wielokrotnie, znaczy nie mogę powiedzieć, że jestem takim wielkim słuchaczem Bożego głosu i przemawia do mnie co tydzień, bo wielokrotnie bywałem w takich sytuacjach, kiedy bardzo chciałem, żeby do mnie przemówił i nie przemówił. I musiałem podjąć decyzję, przemyślałem wszystko i powiedziałem, no już nie przemawiasz, a ja muszę podjąć decyzję. Przemyślałem, oddaję ją Tobie i ją podejmuję. I nie będę udawał, że mi powiedziałeś, bo wcale Ciebie nie słyszę. Na podstawie dałeś mi rozum, podejmuję tę decyzję. Ale były chwile, kiedy Bóg podpowiadał. I czasem to się wiązało z tym, żeby zamknąć gębę, kiedy chciałem mówić. Tak też bywało. Bóg daje wskazówki. I trzeba się przyzwyczaić, że On jest Panem. To jest cierpliwość sługi. Jednym z błędów, którzy ludzie popełniają, jest to, że bardzo czegoś chcemy i próbujemy wkładać w swoją głowę to, co Pan powiedział, chociaż nie powiedział. I otwieramy werset, czegoś chcemy, Pan mi powiedział i potem trzymamy się czasami długie lata, a Pan wcale tego nie powiedział. Ty się trzymasz czegoś całe lata, a potem jesteś obrażony, myślałeś, że Pan powiedział. Jedna z rzeczy, która uratowała moje duchowe życie, to było jedno proste zdanie. Kiedy Bóg mówi, wiesz, kiedy mówi. To ja wtedy wyciąłem z 98% farmazonów, które, przepraszam za słowo, które kołatały się po mojej głowie. I zostawiłem tylko to, czego byłem pewien. I przez lata nauczyłem się, że kiedy Bóg przemówi, trzeba otwartości, trzeba chcieć, żeby przez Ducha Świętego podpowiedział, ale trzeba też zrozumieć, że ja jestem sługą, On jest Panem. On przemówi do mnie wtedy, kiedy będę chciał. Ja chcę często, ale dał mi piękny dar taki, który mam na szczycie, może dlatego właśnie on jest na szczycie, tak? Jest najważniejszym organem mojego ciała, żebym go używał, żeby się nie zepsuł. Jest bardzo wiele żartów o ludziach charyzmatycznych, którzy niezbyt docierają swoje umysły, tak bym powiedział, przez używanie. Bóg przemawia wtedy, kiedy chce przemawiać, ale On potrafi zaskakiwać i podpowiadać i wskazywać, tylko trzeba takiej otwartości. I to jest związane z prowadzeniem Ducha Świętego. To było dla nich oczywiste, kiedy apostoł Paweł powiedział: wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Oni wiedzieli, że tak było, a teraz jest inaczej. Tylko my czasem tego nie wiemy i nam się wydaje, że dzisiaj Bóg nie potrafi mówić. Kiedy nawróciłem się do Jezusa, to jest pierwsza rzecz, którą zrozumiałem, że Bóg umie mówić. Bo tam wtedy na łóżku, kiedy leżałem, On stanął, przyszedł i zaczął do mnie mówić. Nie było przy mnie nikogo, ja nie byłem w depresji, On stanął i zaczął mówić. I ja z tym doświadczeniem narodziłem się na nowo, że Bóg umie mówić. Bo w tamtej nocy, w której leżałem, kiedy Bóg do mnie przemówił, stanął przy moim łóżku i mogłem z Nim rozmawiać, nie było przy mnie nikogo, nikt mi wcześniej nie nauczył tego, że On potrafi, ale ja zrozumiałem bardzo szybko. Uczymy się wielu rzeczy bardzo szybko. Mój syn odmienia przez przypadki i nawet nie wiem, kiedy się nauczy, co to znaczy, co to są przypadki. Mówi ładnie po polsku, chociaż nawet nie wie, dlaczego tak mówi. My jako istoty duchowe bardzo szybko w lot pojmujemy duchowe rzeczy. I wcale nie musi ktoś stanąć nad nami i wszystkiego nam tłumaczyć. Bóg jest duchem, my mamy ducha, Bóg przemawia do naszego ducha. Są rzeczy, które nie są niezrozumiałe i trudne rzeczy. Apostoł Paweł pragnął, żeby jego kościoły były pełne mocy Ducha Świętego. On przyszedł do Rzymian i co zobaczył? Zobaczył dar organizacji, zobaczył dar posługiwania, zobaczył dar napominania i tak pomyślał w swoim sercu i powiedział: troszkę mało. Pragnę was ujrzeć, abym mógł wam nieco udzielić duchowego daru łaski dla umocnienia was. Wiecie, jak słyszę, że wierzący mówią właśnie, że mamy dary organizacji, posługi, właśnie tego rodzaju dary. Ja nie twierdzę, Paweł je wymienia pośród darów duchowych, ja nie twierdzę, że takich darów nie ma. Ale jeśli dary duchowe sprowadzimy tylko do tego, to myślę sobie, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma tyle darów Ducha Świętego, jest super zorganizowana i super posługują, tylko nie mają Ducha Świętego, bo w ogóle się tym nie zajmują ani nie interesują. Rozumiecie, o co chodzi? Jeśli tylko sprowadzimy, to są ludzie bez Boga, którzy potrafią sobie poradzić o wiele lepiej niż Kościół. Że potrzeba czegoś więcej, o czym człowiek powie, że to niezaprzeczalne. Apostoł Paweł mówi, jeśli wejdzie zwykły, albo niewierzący, albo jak to zostało przetłumaczone, zwykły wierzący, i ktoś prorokuje i jego brzemię wyciągnie na jaw, o którym tylko on sam wiedział, to on powie, że Bóg jest pośród was. I potrzeba w Kościele czegoś więcej niż tylko to, co można usprawiedliwić ludzkimi możliwościami. Bo jak siostra Barnowa została nauczona szyć przez Jezusa, to jest takich cudów ja potrzebuję słuchać, o takich cudów, niezwykłych rzeczach, które Bóg robi, których nie można tak usprawiedliwić. Potrzebujemy darów Ducha Świętego, tych niezwykłych, tych, o których będziemy dalej mówić. Jak powiedziałem, to są dary łaski. One tutaj w tym tekście wygładzonym przez tłumacza, zaraz na początku czytamy, co do darów duchowych, tak, w pierwszym wersecie, a potem w czwartym różne są dary łaski, nie są te same słowa użyte. Co do pneumatikon, pneuma to jest duch, a to słowo zostało... Chodzi mi tylko o to, żeby zwrócić wam uwagę, że dary duchowe są związane... Ta pneumatika, czyli te rzeczy duchowe są związane z duchem. To jest jedna rzecz, to wynika z tego. One są związane z Duchem Świętym. A druga rzecz to słowo charyzmata, one są związane z charyz, z łaską. A więc są związane z Duchem Świętym i są związane z łaską. I jeśli chcę doświadczać i szukać darów Ducha Świętego, to muszę być napełniony Duchem Świętym. Pierwsze napełnienie Duchem Świętym nazywa się chrztem w Duchu Świętym, ale jest jeden chrzest i wiele napełnień. Jak raz zostałem napełniony, to wcale nie znaczy, że już więcej tego nie będę potrzebował. Kościół w Dziejach Apostolskich przeżył coś niezwykłego, ale zaraz potem wszyscy się zgromadzili i mówili: Panie, oni się zmówili przeciwko nam. Zatrzęsło się miejsce i zostali napełnieni Duchem Świętym, pomimo tego, że już przeżyli to wcześniej. Bóg wie, co jest potrzebne dla Kościoła. I nie, pomimo głupstw. Słuchajcie, nie byłoby głupstw w Kościele, gdyby proroctwa były osądzane. Nie byłoby obawy i lęku, gdyby nie ludzie, którzy zostali, coś przeżyli z Bogiem, tacy ważni się zrobili, że już teraz będą wszystkim wszystko w życiu układać i oni są mądrzejsi i lepsi, a pycha kroczy przed upadkiem. Napełnienie Duchem Świętym nie oznacza, że natychmiast stajesz się dojrzały. Oznacza to, że łatwiej ci jest stać się dojrzałym. Nie automatycznie stać się dojrzały, wciąż mogę nie stać się dojrzały, ale że łatwiej jest mi stać się dojrzały. Słuchajcie, potrzeba, jak powiedziałem, dwóch rzeczy. Potrzeba darów Ducha Świętego i owoców Ducha Świętego. Jakże często ci, którzy tak czują się troszeczkę niepewnie z tym tematem, mówią: ja mam owoce Ducha Świętego, mi wystarczy, darów nie potrzebuję. Potrzeba jednego i drugiego. Słuchajcie, dary Ducha Świętego kojarzą mi się, że z tym, że możesz kopać łopatami, a kiedy Duch Święty wchodzi, to tak jakbyś na budowę z koparkami wjechał i z potężnymi maszynami. Można robić ręcznie, a można wsiąść do maszyny, bo Duch Święty, Jego moc jest związana z takim właśnie przeskokiem. Potrzeba mocy Ducha Świętego, potrzeba owocu Ducha Świętego i darów Ducha Świętego. I wybaczcie jeszcze raz, że się powtórzę, słyszałem ten przykład gdzieś, nieudolnie go powtarzam, ale on gdzieś obrazuje jedną myśl, którą chcę się podzielić. Że możesz przyjść do szpitala, odwiedzając chorego i zademonstrować wszystkie owoce Ducha Świętego. Możesz okazać miłość choremu, że przychodzisz. Możesz okazać jemu dobroć i współczucie. Możesz okazać cierpliwość, słuchając tego narzekania. Możesz okazać również opanowanie przez to, że nie zjesz owoców, które przyniosłeś choremu. Możesz okazać dobroć pielęgniarce, pomimo że już woła do ciebie, że już czas, a ty jeszcze jesteś w połowie historii, którą opowiadasz choremu. Możesz okazać wszystkie owoce Ducha Świętego i chory wciąż pozostaje chory. Bo potrzeba darów Ducha Świętego, żeby go uzdrowić. Jedno i drugie jest potrzebne. I owoce, i dary. To nie znaczy, że Bóg uzdrawia wszystkich. I to nie znaczy, że wszystko cudownie jest już i wszyscy żyją jak w bajce. Chodzi o to, że jest po prostu łatwiej. Że można jechać samochodem na 3 cylindrach, ale lepiej na 4. Dalej zajedzie i szybciej. I nie chodzi o to, że to już będzie super samochód. Chodzi o to, że będzie łatwiej, że będzie lepiej, że będzie inaczej. I że myślę, że nie ma co się bać, tylko modlić się i pragnąć. A o tym, żeby usilnie modlić się, starać, żeby prosić, o tym, jak używać, będzie w dalszych fragmentach i rozdziałach. Tak apostoła Pawła. Więc jeśli nie na cały Kościół, to chociaż na mnie. Tak? Chcemy na cały Kościół. Ale jeśli nie wszyscy chcą, to chociaż na mnie wylej swojego Ducha Świętego. Powstańmy do modlitwy.